Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś w naszej audycji poświęconej marynarce wojennej porozmawiamy o tym, co działo się 20 lat temu i jeden dzień. O, mówiąc tak dokładnie, 20 lat i jeden dzień temu. 12 marca 1999 roku Polska oficjalnie wstąpiła do NATO. No a co za tym idzie, do NATO także pod różnymi względami technicznymi, mentalnymi wstąpić musiała także marynarka wojenna. No i z nami dzisiaj jeden z architektów tego wstąpienia marynarki wojennej, komandor rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.pl. To teraz tym zajmuje się pan komandor. Dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie komandorze, powiedziałem, że jest pan jednym z wielu architektów, to oczywiście trzeba wspomnieć, tego wstąpienia polskiej marynarki do NATO, ponieważ był pan członkiem zespołu, który przygotowywał polskich marynarzy do wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak to wyglądało?
Znaczy, nie byłem w tym zespole, który przygotowywał całe dokumenty związane z wstąpieniem do NATO, ale każdy z nas odpowiadał za jakąś działkę w swojej specjalności. W moim przypadku ja odpowiadałem za radiolokację w marynarce wojennej. W związku z powyższym tym, co mnie interesowało, to było po pierwsze przygotowanie systemu identyfikacji swój obcy, czyli coś takiego, co jest na styku, żebyśmy nie strzelali do natowskich samolotów. I druga sprawa to sprawa bezpieczeństwa, czyli tak zwany problem RADCAS, czyli bezpieczeństwo radiolokacyjne. W jaki sposób używać radarów, żeby nie zakłócić działania systemów radiolokacyjnych zachodnich i żeby nie spowodować na przykład jakichś szkód, bo takie szkody są też możliwe. I takie dokumenty techniczne myśmy przygotowali. To były normy obronne, to były zmiana stanagów w taki sposób, aby...
Stanagów?
Stanag to jest takie porozumienie standaryzacyjne natowskie. Każde państwo musi takie porozumienie podpisać i takich porozumień jest bardzo wiele, bo one dotyczą różnych spraw, nawet żywienia. Te dokumenty pokazują, w jaki sposób NATO ma współdziałać. I my te dokumenty musieliśmy przygotować. Ja odpowiadałem za kilka stanagów, które były w mojej działce. I takich specjalistów jak ja było bardzo dużo. Szczególnie ci, którzy znali języki, bo to było bardzo ważne, żeby jednak, na przykład wyjeżdżałem do Brukseli i to był kłopot, jeżeli ktoś nie znał języków, no to wtedy rzeczywiście był tylko taką osobą, która siedziała i nic nie wiedziała. Natomiast ci ludzie, którzy znali języki, jeździli i bardzo dużo pomagali. Także tych ludzi, którzy wprowadzali armię polską do NATO, było bardzo wielu.
Ale to podobno było wtedy coś, co spędzało sen z powiek wielu oficerom, to czyli brak znajomości języka angielskiego. Teraz to jest już no coś oczywistego, że oficerowie ten język angielski muszą znać, ale wtedy to nie było takie oczywiste.
Tak, tym bardziej, że wybór oficerów, którzy mieli znać język, to był też nieprzypadkowy. Bardzo często to byli oficerowie polityczni z aparatu wychowawczego. To była pewne działanie, które spowodowało, że tak jak kiedyś opisał generał Skrzypczak w swojej książce, że do NATO wprowadzali nas w dużej części oficerowie polityczni, bo taka jest prawda.
Czyli ci wywodząc się jeszcze z lat 80.,
dokładnie,
być może jeszcze wcześniej.
Stąd pewne problemy związane z techniką, bo ja pamiętam, jak pierwsze moje wejście na salę, kiedy wszedłem na salę w NATO, w grupy roboczej, kiedy oni nagle zrozumieli, że ja się orientuję w dziedzinie, to oni byli bardzo zdziwieni, bo do tego czasu ludzie, którzy przyjeżdżali z krajów wschodnich, to byli ludzie, którzy najczęściej w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, znali tylko język i w sumie nie rozmawiali merytorycznie. A tutaj nagle się okazało, że przyjechał specjalista, który po pierwsze znał się na radarach, po drugie już wiedział, co zostało wprowadzone i to była dosyć fajna sytuacja, bo się okazało, że natowcy nagle zaczęli zmieniać o nas zdanie, bo to nie byłem tylko ja. Takich specjalistów, którzy zaczęli jeździć do NATO, zaczęło być coraz więcej. I właśnie ten 99, 98, 2000 rok to był taki rok, kiedy ich było najwięcej. To wtedy właśnie wykonano taką najbardziej, najcięższą pracę, czyli spowodowano to, że myśmy w ogóle mogli współpracować z natowcami, między innymi właśnie przez tworzenie tych standardów, wspólnych standardów, takich, żeby okręty amerykańskie mogły współdziałać z polskimi i polskie z amerykańskimi.
A to było trudne do zrobienia pod względem technicznym? Choćby ta identyfikacja wróg-przyjaciel?
Tak, to było bardzo trudne. Znaczy, to wymagało ogromnych pieniędzy. I tutaj rzeczywiście państwo, znaczy wojsko stanęło na wysokości zadania, ponieważ stworzyło specjalny program, który spowodował, że myśmy wymienili system swój obcy rosyjski na system swój obcy zachodni. Pomogła w tym Francja. To bardzo mocno, ponieważ dała nam licencję na system. No i wszystkie rodzaje sił zbrojnych wymieniły ten system u siebie. To było bardzo duże przedsięwzięcie, wymagało ogromnej pracy, dużo zmian, dokumentów, no niekiedy z dużymi błędami, Stworzyliśmy też linię produkcyjną. Pit Radwar, taka firma, która jest w Warszawie, do dzisiaj jest jedynym producentem w Polsce systemów swójowcy. To jest ogromny wysiłek i ogromny sukces dla polskiego przemysłu, że Polacy zdołali wyprodukować urządzenia i to po pierwsze, a po drugie sami produkują te urządzenia. Na przykład anteny do systemu IFF dla systemu Patriot produkują Polacy. Także to trzeba pamiętać, że to ma swoje, nie tylko, to nie było tylko wydawanie pieniędzy, ale także inwestowanie w przyszłość.
A w którym roku rozpoczęły się te przygotowania do wejścia do NATO? No bo 99 rok to było już sfinalizowanie tych wieloletnich starań. Kiedy z pana perspektywy człowieka, który, tak jak powiedziałem, po części odpowiadał za te przygotowania, kiedy one się rozpoczęły tak de facto?
Ja de facto odczułem to już w 90 roku. W 90 roku to była pierwsza wizyta okrętu belgijskiego, pamiętam, to był trałowiec Boves, który wpłynął do portu. Ja, ponieważ znałem dobrze francuski, to wtedy brałem udział jako taki oficer łącznikowy, pamiętam, z komandorem Wiązkiewiczem, razem współpracowaliśmy i przyjmowaliśmy ich i to był pierwszy etap, dlatego że te okręty, które zaczęły przychodzić natowskie do nas, zaczęły nam pokazywać, co powinniśmy zrobić. I myśmy się wtedy uczyli. Ja myślę, że marynarka wojenna była takim najszybszym rodzajem sił zbrojnych, który przygotował się do tego współdziałania. Myśmy zaczęli działać we wspólnych manewrach na Morzu Bałtyckim. Myśmy przygotowali system łączności. Organizowaliśmy tą łączność. Swój obcy, ten system, który pomagał współdziałać, żebyśmy nie strzelali do śmigłowców natowskich. Także to były działania, które zaczęły się tak naprawdę już od 90 roku.
Ale to być może w przypadku marynarki wojennej było najłatwiejsze to przygotowanie do wejścia w struktury NATO, no bo marynarka wojenna siłą rzeczy ze względu na swój charakter była tym rodzajem sił zbrojnych, który wypływał, prawda, już poza kraj, który pływał po morzach, który pływał po oceanach i choć oczywiście te kontakty z choćby innymi okrętami nie odbywały się na tej zasadzie, jak to się odbywa teraz, prawda, choćby współpraca w stałych zespołach NATO, to gdzieś te kontakty były i być może ta mentalność też żołnierzy była nieco inna. Mentalność żołnierzy, mentalność marynarzy, którzy kawałek świata widzieli.
Znaczy łatwiej było na zasadzie takiej, że ludzie byli bardziej otwarci, że marynarka wojenna była rzeczywiście elitą. To znaczy ludzie, którzy tam służyli, w większości znali języki. Także to nie było tak, że ja oczywiście mówiłem o tych oficerach politycznych, ale jednak ludzie na okrętach, dowódcy, oni znali języki. Także tutaj nie było żadnego problemu. Ale po drugie, to wcale nie było łatwiejsze. Myśmy mieli trudniejsze zadanie, bo marynarka wojenna jako jedyna musiała przygotować wszystkie systemy łączności. To nie było tak, że łączność sztabu generalnego ze sztabem generalnym na przykład NATO. Nie było czegoś takiego. Myśmy musieli przygotować łączność na pojedynczym okręcie,
z innym pojedynczym
okrętem natowskim. To było ogromne przedsięwzięcie. Żaden inny rodzaj sił zbrojnych nie wykonał takiego zadania, jakie wykonała wtedy marynarka wojenna. To był ogromny wysiłek. Ja podziwiałem zresztą, to był jedyny przypadek, kiedy rzeczywiście podziwiałem admirałów, którzy potrafili ogarnąć to wzrokiem. Ale myśmy im pomagali. Także ci na dole, ci tacy prości oficerowie jak ja, też bardzo dużo rzeczy zrobili. Poza tym myśmy wskazywali. Przyjeżdżali z NATO i mówili, to trzeba zrobić, tego nie ruszajmy, bo to nie jest najważniejsze. I w ten sposób to jakoś funkcjonowało. I tak naprawdę, kiedy myśmy wchodzili do NATO w 99 roku, to myśmy byli już przygotowani. To nie było tak, że skoczyliśmy w przepaść. Nie, to już było po prostu gotowe. Marynarka wojenna była już wtedy gotowa do działania.
No właśnie, chciałem zapytać, czy te systemy zaczęliście przygotowywać już po tym 12 marca, kiedy formalnie staliśmy się członkiem NATO, czy już w momencie wejścia do NATO te systemy były gotowe?
Nie, myśmy byli wcześniej. To znaczy ja pierwszy raz chyba w NATO, w grupie roboczej był chyba w 97 albo w 98 roku. Czyli myśmy byli wcześniej. Jeszcze jeździli jako kraje takie współpracujące. Myśmy nie brali udziału w tajnych posiedzeniach komisji natowskich, bo na przykład taka grupa robocza, jak się zbierała, to praca trwała przez 4 dni. Ale ostatni dzień był zawsze dniem tajnym, czyli kiedy myśmy nie mieli wstępu. To się potem skończyło, bo potem myśmy byli już normalnie zapraszani już na wszystkie dni, kiedy wkroczyliśmy do NATO, ale wcześniej mogliśmy współpracować. Myśmy widzieli te dokumenty. Nie widzieliśmy dokumentów niejawnych, no bo nie mieliśmy do tego prawa. Ale widzieliśmy te dokumenty, które były rzeczywiście dokumentami do pracy.
Panie komandorze, a co było trudniejsze, czy co było ważniejsze, albo być może nie wartościując tych dwóch rzeczy, po prostu chciałbym poprosić o opis, no bo z jednej strony mówimy o tym przygotowaniu formalnym, o tym przygotowaniu związanym z komunikacją, ale z drugiej strony mówimy też o pewnym charakterze naszej marynarki wojennej. To była marynarka wojenna, którą stworzono w czasach Układu Warszawskiego i na potrzeby Układu Warszawskiego tymczasem w NATO miała pełnić zupełnie inne funkcje. Czy także dyskusje na ten temat się wtedy toczyły, na temat tego, do czego ta marynarka wojenna ma służyć?
No właśnie, i tu chyba pan dotknął najważniejszego problemu. To znaczy, marynarka wojenna nie przygotowała się organizacyjnie do tego, żebyśmy weszli do NATO. Ona nie zmieniła struktury swoich sił okrętowych w taki sposób, jak powinna. Czyli to jest bardzo trudne, bo myśmy byli przygotowani do współdziałania z flotą rosyjską i mieliśmy działać na zasadzie takiej, tam między innymi była taka operacja desantowa, miała być na Wyspy Duńskie, myśmy mieli okręty desantowe, myśmy mieli siły zabezpieczające, kutry rakietowe, które miały te siły desantowe zabezpieczać. No to było, rzeczywiście to było coś stworzone dla potrzeb Układu Warszawskiego. Weszliśmy do NATO i w tym momencie powinno nastąpić całkowite przewartościowanie tego, co było. Stało się tak tylko w przypadku okrętów desantowych. Myśmy okrętów...
One zostały przebudowane.
Znaczy tak, bo wycofaliśmy bardzo dużo okrętów desantowych, które były, no bo rzeczywiście nam to nie było potrzebne. Zostawiliśmy praktycznie tylko 5 okrętów typu Lublin.
A to mała prywata, przepraszam, to wycofano te okręty, które były tworzone na przełomie lat 60. i 70.
W polskich stoczniach zresztą.
W polskich stoczniach, a pytam o to, bo mój tata służył na jednym z tych okrętów. Nie pamiętam teraz numeru bocznego, no oczywiście to pamięta, jak choćby go w środku.
Znaczy, to były bardzo dobre okręty. To były bardzo dobre okręty, tylko nagle się okazało, że to nie jest potrzebne, bo my nigdy nie będziemy desantowali się na rosyjskich wybrzeżach. A tutaj traktujemy jako głównego przeciwnika Rosjan. W związku z powyższym to było bardzo rozsądne rozwiązanie, ale proszę zwrócić uwagę, mamy pozostałość z czasów Unii, z czasów Układu Warszawskiego. Mamy trałowce. Mamy siły, które są największymi siłami trałowymi w NATO. I nikt nie chce z tego zrezygnować. Nikt nie myśli o tym, żeby to zmniejszyć. Po prostu działamy nadal jeszcze mentalnie w Układzie Warszawskim. Nadal myślimy, że będziemy działali kutrami rakietowymi, które będą robiły szarże jak pod Samosierą, będą wychodziły i strzelały rakiety, chociaż mamy rakiety, które mogą spokojnie strzelać z brzegu. Naprawdę w wielu przypadkach wydaje mi się, że tkwimy jednak mentalnie nadal w tym, co było w Układzie Warszawskim. Tak nie jest. Mamy zupełnie inne zadania. Na Bałtyku sytuacja się całkowicie zmieniła. I trzeba o tym pomyśleć, a chyba jeszcze to jest przed nami.
O tym, jak teraz wygląda sytuacja, jak obecnie wygląda sytuacja, rozmawiamy bardzo często w naszej audycji. Chciałbym więc cofnąć się do końcówki lat 90. Wtedy nie było tej świadomości, że musimy się zmienić? Czy nie było pieniędzy? No bo przecież taka zmiana wymagała pieniędzy. Co pana zdaniem sprawiło, że charakter naszej marynarki nie uległ zmianie?
Znaczy, charakter uległ, dlatego że tak jak powiedziałem, część sił okrętowych została wycofana.
No ale to w niewielkim stopniu,
prawda? Kutry rakietowe 205, projektu 1241 oraz siły desantowe, siły ZOP-owskie, ale to były pieniądze. Tak naprawdę, gdyby nie to, że no, ograniczono pieniądze, to wtedy to być może ta flota zostałaby taka, jak jest, taką siłą. I działano by na zasadzie wymiany jeden za jeden. Zresztą, powiem szczerze, ja miałem taki problem. W momencie, kiedy wymienialiśmy system IFF, do dzisiaj pamiętam, jak szef działu operacyjnego marynarki w dowództwie marynarki wojennej zabronił mi, ja mu przedstawiłem plan wymiany urządzeń. Ja mówię, nie ma potrzeby, żeby wymieniać jeden za jeden. Ponieważ nie wiem, dlaczego okręty, które nie mają uzbrojenia, na przykład mały interrogatory, czyli takie urządzenia, które zapytują się, po co im to? Przecież one i tak nie będą strzelały. One nie muszą wiedzieć, czy to, co nadlatuje, to jest swój obcy, bo i tak nie strzelają. A tak było. I teraz, ale się okazało, że działano na zasadzie jeden na jeden. Ma pan urządzenie? To proszę wymienić na urządzenie zachodnie. Mówię, ale przecież to kosztuje. I taka dyskusja była cały czas. Ja mówię tylko o swojej małej działce, ale tak było w wielu innych przypadkach. Trzeba zupełnie zreformować swój sposób myślenia. To kosztowało. Myśmy budowali się od nowa. To, co NATO robiło przez kilkadziesiąt lat, myśmy musieli zrobić w ciągu kilku lat. Ogromne pieniądze na to się wydawało i dlatego trzeba było oszczędzać, a ludzie do tego mentalnie nie dochodzili. Pomógł mi w tej całej historii właśnie wymiana jeden za jeden, pomógł mi admirał Łukasik. On mnie wezwał do siebie i pamiętam do dzisiaj, przedstawiłem mu dokument, który z napisem, żeby zatwierdził, i on po prostu spojrzał, masz rację, podpiszemy, i tak zrobiono. W sumie zaoszczędziliśmy ogromne pieniądze wtedy, dzięki decyzji jednego admirała. No ale musiał to wysłuchać, musiał to zrozumieć, żeby nie było jeden za jeden. To było, ale tak działano w wielu innych przypadkach. Jeżeli mieliśmy kutry rakietowe, to stwierdzono, że będziemy robili kutry rakietowe. I zrobiono projekt 151, czyli typu Orkan. Jeżeli mamy okręty podwodne, to wychodzi się z założenia, że będziemy mieli okręty podwodne. Chociaż bardzo wielu specjalistów wątpi, czy okręty torpedowe w ogóle znajdą tu jakiś cel na Bałtyku, żeby działać. A jednak mają być okręty podwodne. Były okręty rozpoznawcze, są okręty rozpoznawcze. Były holowniki, są holowniki. A okręty natowskie, jak tu wchodzą do portu, nie korzystają z wojskowych holowników, tylko z cywilnych. I trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebujemy aż tylu holowników.
A teraz budujemy nowe?
No właśnie, i to jest właśnie taka mentalność. Właśnie budujemy holowniki, budujemy okręt ratowniczy dla okrętów bojowych, których nie budujemy. I to jest, no, można by się zastanowić. Ja zawsze powtarzam, my mamy problem z rzeczami, które są zatopione w Bałtyku. tam jest takie świństwo, że jak to się wszystko rozleje, to Bałtyk będzie morzem martwym. Trzeba to wyciągnąć. Więc zamiast okrętu ratowniczego może zrobić okręt chemiczny. Byłoby lepiej. Tylko to trzeba zmienić mentalność. Okrętu chemicznego w Polsce nie było, a może zrobić taki okręt, który podpłynie i wyciągnie te beczki. Zneutralizuje to świństwo, co jest na dole. Wyciągnie ropę z zatopionych wraków, która jak się rozleje, to spowoduje katastrofę ekologiczną. To są rzeczy, o których marynarka wojenna nie myśli, bo marynarka wojenna działa niestety w takiej sytuacji, że jeżeli mieliśmy fregaty, to musimy mieć fregaty. I tak to będzie cały czas, dopóki nie zmienimy mentalności.
Panie komandorze, a w 99 roku, jeśli mówimy o tych zmianach, które musiały zajść w marynarce wojennej, czy ważną zmianą była też konieczność zmiany mentalności ze wschodniej na zachodnią? A jeśli tak, to co to oznacza mentalność wschodnia i zachodnia w marynarce wojennej?
Znaczy praktycznie nic nie oznaczało. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o mentalność, to w ogóle nie było żadnego problemu. Pływanie było takie samo. Trzeba było zmienić bardzo wiele rzeczy związanych z taktyką działania. Dlatego, że NATO działało w inny sposób, ale tutaj sobie marynarze bardzo dobrze poradzili. Akademia Marynarki Wojennej to była uczelnia, która była bardzo otwarta na wszystkie nowe dziedziny. Tam oczywiście było bardzo trudno, ponieważ dosyć dużo ludzi znało tam tylko język rosyjski, w związku z powyższym bardzo mocno opierało się na dokumentach rosyjskich, a tutaj nagle doszły dokumenty natowskie, więc był z tym problem. Ale nie taki duży na przykład jak w wojskach lądowych. Marynarka wojenna bardzo szybko przeszła. Naprawdę współdziałanie z siłami natowskimi nie było żadnym problemem. Z jednym wyjątkiem, z tym, że nie mieliśmy sprzętu, żeby współdziałać. I zresztą do dzisiaj nie mamy. Nie mamy okrętów, które rzeczywiście mogłyby równorzędnie działać poza okrętami przeciwminowymi. Siły przeciwminowe marynarki wojennej to jest jedyny rodzaj sił zbrojnych tak naprawdę, jedyny rodzaj marynarki wojennej, który tak naprawdę mógł rzeczywiście współdziałać bez żadnego problemu. Wszystkie inne siły, no to był kłopot, ponieważ te okręty były stare, uzbrojone w sprzęt rosyjski. No i rzeczywiście współdziałanie było bardzo utrudnione.
Pytając tę mentalność, miałem na myśli między innymi to, że no przecież oficerowie, którzy byli tacy, którzy wywodzili się jeszcze z lat 80., jeszcze z czasów Układu Warszawskiego, no musieli nagle zmienić jednak myślenie, prawda? Dotychczasowy wróg stał się przyjacielem. Dotychczasowy przyjaciel, czy jeszcze niedawny przyjaciel, no bo 10 lat minęło, stał się wrogiem. Z tym nie było problemu. Wszyscy przeszli to tak bardzo delikatnie, bardzo naturalnie, bez kłopotu?
Znaczy chyba to było bez kłopotu, dlatego że tak, po pierwsze, myśmy nigdy, jak pływali w marynarce, bo przecież ja pływałem od 85 roku, myśmy nigdy nie traktowali Zachodu jako wróg. To znaczy na zasadzie takie, żebyśmy patrzyli na nich z obrzydzeniem. Oddawaliśmy sobie honor na morzu, bo tak było. Opuszczaliśmy Maderę. Pływaliśmy zresztą, ja byłem na okrętach rozpoznawczych, to myśmy cały czas pływali koło zachodnich okrętów, więc myśmy spotykali się z nimi na co dzień. Nie było żadnej takiej wrogości.
Polityka polityką, a codzienność codziennością?
A codzienność codziennością. Myśmy, Zachód, myśmy na przykład ratowali, pomagaliśmy, do dzisiaj pamiętam tą akcję, pomagaliśmy ratować załogę śmigłowca Lynx, który wpadł do wody koło Danii. Okręt hydrograf. I myśmy ratowali i nie było problemu. Nasz oficer, który został ranny na okręcie, został ściągnięty w czasach, to był chyba 85 rok, został ściągnięty śmigłowcem do Królewskiego Szpitala w Danii. I nie było żadnego problemu i takie współdziałanie było, więc tu nie było żadnej wrogości. I to samo jest teraz, jeżeli chodzi o flotę rosyjską. My nie mamy żadnej wrogości z Rosjanami. My nie patrzymy na nich jak na wrogów takich zaciekłością, tak jak na przykład widać w przypadku krajów arabskich. Tam jest wrogość. Tutaj takiej wrogości nie ma. My współdziałamy cały czas. Oczywiście to współdziałanie jest ograniczone, bo Rosjanie są zamknięci. Nie ma takiej możliwości na przykład wymiany danych między flotą bałtyjską a marynarką wojenną. Ale jeżeli chodzi o na przykład akcje ratownicze na morzu, my wiemy, że jeżeli coś stanie, a w pobliżu będzie okręt rosyjski, pomoże nam. I okręt rosyjski wie, że jeżeli coś się stanie, będzie obok okręt wojenny polski, pomoże i to nie ma żadnego problemu. Więc ta wrogość zostawiona jest na czasy konfliktu. W tej chwili, i to chyba dobrze, że nie ma takiej wrogości na morzu, a mimo tego przygotowujemy się do ewentualnego starcia, bo takie starcie jest możliwe, ale nie na zasadzie takiej, że wrogości plusia na siebie i tak dalej. Tego nigdy nie było i to spowodowało, że w marynarce wojny to przejście było bardzo łatwe.
20 lat minęło, 20 lat i jeden dzień minęło od dnia, w którym Polska weszła do NATO. Czy w marynarce wojennej, w sumie pan już odpowiedział na to wcześniej, czy w marynarce wojennej zmieniło się cokolwiek, abyśmy stali się takim pełnoprawnym, w sensie odpowiedzi na potrzeby NATO, pełnoprawnym członkiem tego sojuszu, czy choćby spróbowaliśmy rozpocząć ten proces w ciągu tych 20 lat?
Papierowo jesteśmy gotowi. To znaczy mamy wszystkie normy przygotowane. To jest ten proces został praktycznie zakończony. Jeżdżą ludzie, cały czas pilnują, żeby te dokumenty były jasne i robione. Mamy wolę. Znaczy mamy chęć do współdziałania. Proszę zwrócić uwagę, że nasze okręty przeciwminowe cały czas działają w siłach natowskich i próbujemy wysyłać też fregaty, chociaż one tam nigdy nie będą pełnowartościowym okrętem, ponieważ nie mają takich systemów, jakie powinny mieć, żeby działać wspólnie z okrętami natowskimi. Problem jest z tym, że w Polsce marynarka wojenna jest traktowana jako problem, a nie jako rodzaj sił zbrojnych, w który warto inwestować. W związku z powyższym programy modernizacyjne, które są, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, są wstrzymywane, opóźniane, ograniczane i tak było od lat i tak jest także w tej chwili. To jest największy problem, że my owszem, jesteśmy gotowi mentalnie, jesteśmy gotowi papierowo, dokumentowo, jesteśmy personalnie przygotowani, dlatego że nasi ludzie są otwarci, znają języki, nie ma żadnego problemu we współdziałaniu, ale technicznie no jeszcze mamy dużą drogę przed sobą.
Jest budowany, jest teraz realizowany projekt Kormoran 2, to jest niszczyciel min, są budowane holowniki, jest budowany okręt, czy też będzie budowany okręt ratowniczy, natomiast jeśli mielibyśmy spojrzeć na to, co jest najważniejsze w marynarce wojennej, czyli okręty bojowe, no to tego brakuje.
Ale wina jest też po stronie marynarki wojennej. Ja to zawsze podkreślam, zresztą pan mnie zna, bo przecież myśmy tutaj nieraz na ten temat rozmawiali. Oczywiście. Marynarka wojenna powinna wiedzieć, co chce. Powinna wiedzieć nie tylko, co chce, ale także, co jest potrzebne temu krajowi. A tutaj nie ma czegoś takiego. My cały czas się kłócimy, czy potrzebujemy fregaty, czy potrzebujemy korwety, czy potrzebujemy okręty podwodne z rakietami manewrującymi, czy nie z rakietami manewrującymi. I ja całkiem niedawno, 3 tygodnie temu napisałem artykuł na temat tego, w jaki wpływ ma marynarka wojenna na rosyjską flotę bałtycką. I proszę mi wierzyć, nigdy w życiu nie spodziewałem się, że to spotka się z takim oddźwiękiem w Rosji. Pisały o tym artykule wszystkie gazety, znaczy wszystkie. Ogromna ilość gazet, Prawda, Izwiestia, RIA Nowości, wypowiadali się na temat parlamentarzyści rosyjscy, bo nagle się okazało, że ja napisałem coś, czego w Polsce nikt nie chce powiedzieć, czyli co trzeba zrobić w marynarce wojennej, żeby Rosjanie to czuli, żeby musieli na przykład wyprowadzić okręty swoje w morze, bo to jest ważne, żeby oni, bo oni w tej chwili swoją flotę bałtycką powoli wyciszają. Dlatego, że nie mają zagrożenia na Bałtyku. Bałtyk będzie morzem zamkniętym. Tutaj nie będzie ruchu komunikacyjnego, więc co zrobić, żeby Rosjanie wyszli z portu? No i ja napisałem takie coś. I nagle Rosjanie zorientowali się, że my już wiemy, jakie oni mają problemy. Że my już wiemy, mamy środki, które mogą im zaszkodzić. I możemy wprowadzić środki, które jeszcze bardziej im mogą, może nie zaszkodzić, bo to bym źle powiedział, ale przeszkodzić w ich planach.
Co to za środki?
No na przykład, myśmy już takie coś zrobili, wprowadziliśmy nadbrzeżny dywizjon rakietowy. Nadbrzeżny dywizjon rakietowy to jest taki system, który może teoretycznie w odległości 200 km przerwać jakąkolwiek morską linię komunikacyjną. I nie pomogą żadne okręty, żeby to zabezpieczyć, bo nie ma okrętu, który by się obronił przed atakiem zmasowanym rakiet. Nie ma takiego okrętu. Jest to bardzo trudne. W związku z powyższym Rosjanie nie wprowadzają na Bałtyku do swojej floty, nie wprowadzają dużych okrętów w tej chwili, bo to im jest niepotrzebne. Natomiast zrobili dokładnie to samo i wprowadzają do obwodu kaliningradzkiego takie same nadbrzeżne dywizjony rakietowe. O większym zasięgu, bo one mają zasięg 500 km. I oni znowu spowodowali to, że nie ma możliwości uruchomienia linii komunikacyjnej na przykład do Świnoujścia. W momencie konfliktu zbrojnego nikt nie wyśle żadnych jednostek pływających do Świnoujścia. Musimy sobie to wybić z głowy.
Co my musimy zrobić, aby znowu jakoś zabezpieczyć się przed tymi rakietami?
To znaczy nie ma możliwości takich, żeby się pełni zabezpieczyć. I ja nie wierzę w to, żeby w czasie konfliktu zbrojnego jakikolwiek statek handlowy popłynął nawet do Świnoujścia, no bo takiej możliwości nie ma. Rosyjskie rakiety będą szły na bardzo małej wysokości. W związku z powyższym nie będzie można ich wykryć z brzegu, więc one będą musiały być bronione siłami okrętowymi, a jak dotąd nie zbudowano okrętu, który mógłby się samodzielnie obronić przez cały czas. Zawsze się znajdzie sposób na to, aby go zniszczyć, jeżeli będzie się bronił sam. To musi być system. A to jest bardzo trudne.
I tak od tego, co działo się 20 lat temu, przeszliśmy do teraźniejszości. Przeszliśmy w rozmowie z komandorem rezerwy Maksymilianem Durą, ekspertem portalu defense24.pl. Panie komandorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A dzisiejszą audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję. Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.